Drodzy Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, usłyszeliśmy szereg pozdrowień od wielu braci. Ja również przywożę miłe chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami błogosławieństw Bożych od zborów, które ostatnio miałem przywilej odwiedzić, a więc zborów w Kościanie, zbór we Wrocławiu, w Łodzi, w Czechowicach, Dziedzicach, jak również od zboru w Tychach, którego jestem członkiem, przywożę miłe chrześcijańskie pozdrowienia. Również pozdrowienia od braterstwa Jędrzejczyków, od naszych dzieci, jak również specjalne pozdrowienia telefoniczne od brata Woźnickiego. Drodzy braterstwo, temat, nad którym proponuję, żebyśmy się w naszej pierwszej lekcji zastanowili, związany jest z pewnymi działaniami Boga, które my doświadczamy na co dzień. Temat nasz zatytułowany jest Boska Opatrzność. Boska Opatrzność. Drodzy, ja myślę, że wszyscy z nas, tak jak tutaj jesteśmy zebrani, doświadczyliśmy działanie boskiej opatrzności. Czy jest może ktoś z was tutaj obecny, który by mógł powiedzieć, że on nigdy nie doświadczył działania boskiej opatrzności? Że boska opatrzność nigdy jego nie dotknęła? Że nie zauważył w swoim życiu działania boskiej opatrzności? Nie widzę, ażeby ktokolwiek się zgłaszał. Czyli boska opatrzność dotyka nas wszystkich. I z racji tej, że boskie działanie dotyka nas wszystkich, boska opatrzność, nie tylko nas, ale również i inne osoby, możemy powiedzieć, że dotyczy również osoby, z którymi się my spotykamy na co dzień. W związku z tym poświęcimy naszą pierwszą lekcję, ażeby zastanowić się nad boską opatrznością. Moglibyście powiedzieć, to nic szczególnego. To bardzo prosty temat. Nie, drodzy. To jest bardzo głęboki temat. Drugi temat. Nie będę mówił na razie jaki. Będzie o wiele łatwiejszy. Przyjemniejszy. Ale ten pierwszy temat w pewnym stopniu będzie podłożem, podstawą, podkładem pod ten drugi temat, nad którym będziemy się zastanawiać w kolejnej lekcji. Drodzy, boska opatrzność. Każdy więc może powiedzieć, że zetknął się z działaniem boskiej opatrzności. Ale co to jest boska opatrzność? Gdybyśmy podzielili na dzieła Boga, twórcze dzieła Boga względem człowieka oraz względem upadłych aniołów, to rozróżnilibyśmy siedem kierunków boskiego działania. Siedem kierunków boskiego działania. Po pierwsze, twórcze działania Boga, opatrznościowe działania Boga, zbawcze działania Boga, kształcące działania Boga, usprawiedliwiające, uświęcające i wyzwalające. I spośród tych siedmiu kierunków działania Boga względem ludzi oraz względem upadłych, pokutujących aniołów i względem również aniołów tych nieupadłych, wyróżniamy działania opatrznościowe. Celem więc naszego wykładu jest przedstawienie boskich opatrznościowych działań, w szczególności względem nas, względem ludzi, względem człowieka. Drodzy, macie tutaj piękną planszę, zestawienie przymiotów łask i zdolności. Moglibyśmy powiedzieć, że słowo opatrzność używane jest bardzo często w znaczeniu niższej, pierwszorzędnej łaski, dzięki której ktoś pozyskuje i zachowuje środki na troszczenie się o swoje potrzeby, na troszczenie się o potrzeby swoich najbliższych, jak również i biednych, z którym udziela swej łaski. Możemy więc powiedzieć, że opatrzność jest niższą, pierwszorzędną łaską. Ale czy tylko? My bardzo często używamy słowa opatrzność w innym znaczeniu. I w naszym temacie nie zechcę zwracać uwagi na słowo opatrzność jako pierwszorzędna łaska, ale na jedno z trzech poniżej wymienionych znaczeń słowa opatrzność. A mianowicie, słowo opatrzność używane jest dla określenia boskiej troski o swoje stworzenia. Słowo opatrzność, powiadamy, używane jest dla określenia boskiej troski o swoje stworzenia. Na przykład mówimy bardzo często, powierzył nas boskiej opatrzności. Powierzył jego boskiej opatrzności i tak dalej. A więc boska troska o swoje stworzenie. W innym przypadku używamy słowa opatrzność, gdzie to słowo opatrzność oznacza Boga samego. Na przykład, gdy ktoś mówi, opatrzność czuwa nad tobą. To kto czuwa? Opatrzność? Bóg czuwa. Więc słowo opatrzność jest tutaj użyte w znaczeniu Boga. Mówimy, opatrzność czuwa nad tobą i chroni cię. I trzecie znaczenie słowa opatrzność to są szczególne, wybitne, konkretne przypadki boskiej opieki i boskiej troski o poszczególne jednostki w szczególnych okolicznościach. Na przykład apostoł Paweł, gdy mówi i opowiada o swoich podróżach misyjnych, to mówi, częstokroć byłem kamienowany, częstokroć byłem bity, częstokroć okręt ze mną przechodził przez burze różne i tak dalej, i tak dalej. A więc, gdy znalazł się w szczególnych okolicznościach, to co wówczas zauważał? Że boska opieka nad nim była. Boska opatrzność nad nim była. I mówimy, to była opatrzność. A więc te szczególne, indywidualne jednostki względem poszczególnych osób. A więc to są te trzy słowa popularnie używane czy znaczenia słowa opatrzność w naszym życiu. My pozwolimy sobie znowu zawęzić nasze rozważania, gdyż będziemy mówić na temat opatrzności w tym pierwszym z tych trzech znaczeń, czyli dla określenia boskiej troski o swoje stworzenia. A więc możemy teraz powiedzieć i zadać pytanie, czy Bóg troszczy się o nas? Tak. My możemy powiedzieć, że tak. Ale niektórzy, w szczególności ci, którzy zaprzeczają, wypaczając charakter Boga, zaprzeczają Jego istnieniu, a jeżeli nie zaprzeczają Jego istnieniu, to wypaczają w taki sposób Jego charakter, że oni uważają, iż Bóg nie troszczy się o swoje potrzeby. Ale my chcemy przedstawić w naszych rozważaniach, iż Bóg troszczy się o nasze potrzeby w znaczeniu nas jako Jego boskich stworzeń. Troska Boża o swoje stworzenia. Jakie mamy tego przykłady? Każdy z nas, gdyby zaczął opowiadać swoje przykłady z życia, w szczególności ci, którzy przeżyli trochę więcej już lat, niż nasza młodzież, to mieliby bardzo dużo do opowiedzenia. I gdybyśmy tak poprosili, żeby każdy po kolei z was opowiedział się i przedstawił nam dowody boskiej opatrzności, boskiej troski, to usłyszelibyśmy ich tutaj na pewno setki przykładów. I może nie ma nas tutaj aż tak wiele osób. To setki przykładów moglibyśmy usłyszeć. Może nawet dzisiejszego dnia by nam zabrakło, ażeby je wszystkie wypowiedzieć i wysłuchać. Nie będziemy wobec tego opierać się na przykładach i przeżyciach każdego z nas, ale oprzemy się na Biblii. Czy Pan Bóg troszczy się o swoje stworzenia? Na podstawie Pisma Świętego możemy powiedzieć, że tak. Pan Bóg troszczy się o nas jako o swoje stworzenia. Gdy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, werset od 1 do 28, to mamy tam opisane boskie dzieła twórcze. I na końcu, w tymże 28 wersecie mamy powiedziane takie słowa, a mianowicie, że stworzył Bóg człowieka i błogosławił im i rzekł do nich, rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebieskim i nad wszystkimi zwierzętami, które się ruszają na ziemi. I teraz pytanie. Stworzył Pan Bóg człowieka. W takich okolicznościach znalazł się człowiek. Czy dalej Pan Bóg troszczył się o niego? To przeczytajmy sobie dwa kolejne wersety, a mianowicie werset 29 i 30. I rzekł Bóg, oto dałem wam wszystkie ziele, wydawające z siebie nasienie, które jest na obliczu wszystkiej ziemi i wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa, wydawające z siebie nasienie, będzie wam ku pokarmowi. A więc czy Pan Bóg zatroszczył się o naszych pierwszych rodziców, że spowodował, iż te drzewa, te rośliny, które tam były, wydały owoc, będzie wam to ku pokarmowi. Zatroszczył się o pokarm dla naszych pierwszych rodziców? Tak. Dalej, 30 werset. I wszelkiemu zwierzu ziemskiemu, i wszelkiemu ptactwu niebieskiemu, i wszelkiej rzeczy ruszającej się na ziemi, w której jest dusza żyjąca, wszelka jarzyna, ziera, będzie ku pokarmowi. I stało się tak. A więc jest to dowód, że Pan Bóg zatroszczył się. No i teraz moglibyśmy powiedzieć, czy zatroszczył się tylko o naszych pierwszych rodziców? Czy te drzewa, te rośliny wydają pokarmy, wydawały pokarmy tylko w momencie, gdy nasi pierwsi rodzice byli w ogrodzie Eden? Nie. Ile to dzisiaj mamy drzew? Ile to dzisiaj mamy roślin, które wydają owoce, które służą dla naszego pokarmu? W naszym kraju ile jest takich? Na innych kontynentach, które są nam jeszcze nawet nieznane, a znane są na tamtych kontynentach, te owoce? Czyż nie jest to dowód boskiej troski o nas? Ale tak jak powiedziałem, niektórzy wypaczają charakter Boga. Twierdzą, że Bóg, jeżeli już istnieje, a przyznać muszą, że istnieje, bo tak jest i jest wiele dowodów potwierdzających, że Bóg istnieje, to wypaczają Jego charakter i mówią, że Pan Bóg nie zatroszczył się o swoje stworzenia. Gdy stworzył człowieka i cały wszechświat, to pozostawił go własnemu losowi. Drodzy, czy uważamy, że Pan Bóg byłby tak nierozsądny, żeby pozostawić cały świat własnemu losowi? Nie zatroszczyć się, ażeby ci ludzie, te Jego stworzenia, które On stworzył, pozostały bez warunków do życia? Drodzy, oni tak przedstawiają Boga, wypaczając Jego charakter, przyrównują to do, można by powiedzieć, takiego rzemieślnika, który wyprodukował jakiś produkt, udało mu się sprzedać ten produkt, ale już żadnej gwarancji na ten produkt nie udziela. I cóż dochodzi do tego? Że ten produkt działa chwilę, a później przestanie. Ale zwróćmy uwagę. Nie tak jest z człowiekiem. Gdybyśmy tak podzielili 6000 lat na średnio pokoleń 30 lat, to mielibyśmy ile zmieniających się już pokoleń, setki zmieniających się już pokoleń. A więc nie jest tak. Zaprzeczamy, że ci, którzy wypaczają charakter Boga, przedstawiają Boga w złym świetle, popełniają błąd. Bóg takim nie jest. Bóg troszczy się o nasze potrzeby. Oni chętnie uczyniliby Boga nieobecnym. No ale jakoś nie pasuje im się pogodzić ze stwierdzeniem w Biblii istniejącym, które mówi, że głupi rzekł w sercu swoim, nie masz Boga. Więc zakładają, że już Bóg jest, ale nie troszczy się o nas. Drodzy, nie tak jest. My możemy powiedzieć, że my doznajemy boskiej opatrzności. Dziecko Boże na podstawie własnych doświadczeń i na podstawie Pisma Świętego może powiedzieć, że my doznajemy boskiej opatrzności. I teraz tematem naszym właśnie i celem naszego tematu będzie przedstawienie 7 rodzajów opatrznościowego działania Boga względem swoich stworzeń, czyli względem nas. 7 kierunków, albo rodzajów, albo kierunków opatrznościowego działania Boga względem Jego stworzeń. Pierwszym zatem kierunkiem opatrznościowego działania Boga względem swoich stworzeń jest to, że Bóg w swoim stworzeniach, swoim stworzeniom w ich potrzebach udziela wszelkiego wsparcia i stara się zaspokoić ich potrzeby. Że Bóg swoim stworzeniom w ich potrzebach, powtarzam, udziela wszelkiego wsparcia i stara się zaspokoić ich potrzeby. Czy tak jest? Drodzy, moglibyśmy cytować wiele przykładów z Pisma Świętego, również przykładów naszych, z życia ziemskiego, że Bóg udziela wsparcia i stara się zaspokoić wszelkie ich potrzeby. Jakie nam są podstawowe potrzeby, potrzebne, rzeczy potrzebne do istnienia? Pokarm i powietrze. Czy ktoś przyszedł głodny dzisiaj tu na nasze nabożeństwo? Jeżeli przyszedł głodny, to tylko na własną prośbę, można powiedzieć. Bo tak chciał. Bo może się odchudza. Bo może stosuje jakąś dietę i tak dalej. Ale normalnie nikomu chleba nie brakuje dzisiaj. Czy ktoś może odczuwa brak tlenu? No nie. Może jeżeli na astmę jest chory, czy na jakąś chorobę płuc, to może częściowo jakąś dolegliwość odczuwać, ale normalnie nie może powiedzieć, że brakuje nam tlenu. A więc Pan Bóg zatroszczył się o nasze niezbędne potrzeby. Tak, ułożył ten świat, że gdy my śpimy, odpoczywamy, to roślinki pracują dla naszego dobra, wytwarzając tlen. Prawda? A więc nikomu jeszcze tlenu w normalnej sytuacji życiowej nie zabrakło. Pokarmów też nam dzisiaj nie brakuje. Za co powinniśmy być wdzięczni Bogu, że tak jest. Przeczytajmy kilka wersetów Pisma Świętego. Przeczytajmy Psalm 65, werset 10 do 14. Psalm 65, werset 10 do 14. Nawiedzasz ziemię i odwilżasz ją, obficie ją ubogacasz strumieniem Bożym, napełnionym wodami, i gotujesz zboże ich, gdy ją tak przyprawiasz. Zagony jej napawasz, bruzdy jej zniżasz, drzwiami ją odmiękczasz, a urodzajom jej błogosławisz. Koronujesz rok dobrocią Twą, a ścieżki Twoje skrapiasz tłustością. Skrapiasz pastwiska na pustyniach, także i pagórki radością przepasane bywają. Przyodziewają się pola stadami owiec, a doliny okrywają się zbożem, także wykrzykują i śpiewają. A więc widzimy, to jest boska opatrzność. Tu jest wyraźnie powiedziane, nawiedzasz ziemię, odwilżasz ją. Ubogacasz. Gotujesz zboże ich. Zagony napawasz błogosławieństwami Bożymi. Czy tak jest? Moglibyście powiedzieć, no tak, bracie, tak jest, bo żyjemy tutaj w takim klimacie, w jakim żyjemy, że możemy uprawiać, mamy dużo zieleni i dużo uprawiamy. No ale na pustyni byłeś? No byłem na pustyni. No i widziałeś tam jakieś uprawy? No nie widziałem. Ale dlaczego nie widziałem? Bo nie zapragnęli tam być ludzie i nie uprawiają nic. Ale byłem w miejscach pustynnych, gdzie ludzie osiedlili się i doprowadzili tylko słodką wodę. Drodzy, byłem nie tak dawno w Izraelu i właśnie tam mogłem to widzieć. Gdy tylko słodką wodę doprowadzono do tych miejsc pustynnych, to co? Piękne zagony zieleni. Wegetacja nawet 3 razy do roku. Lepsza niż u nas. Czy nie jest to dowód, że Pan Bóg błogosławi rodzajowi ludzkiemu i obficie zaopatruje, jak tu mówi, zagony tej ziemi napawasz, bruzdy jej zniżasz, drzwiami odmiękczasz, a urodzajom jej błogosławisz? Jest to więc dowód boskiej opatrzności, że Bóg zaspokaja te niezbędne potrzeby dla swoich stworzeń. Przeczytajmy może jeszcze jeden werset Pisma Świętego. Psalm 136, a werset 25. Psalm 136, a werset 25 mówi tak, który daje pokarm wszelkiemu ciało, albowiem na wieki miłosierdzie Jego, który daje pokarm ludzkości. Tylko ludzie muszą wynałożyć wysiłku trochę, ażeby ten pokarm zdobyć i w umiejętny sposób go wykorzystać. Dlatego też i dzisiaj miejsca, w których panuje głód, gdzie tego pokarmu nie ma, moglibyście powiedzieć, że Pan Bóg o nich zapomniał. Tak nie jest. Bóg również im błogosławi, dając możliwości z tej ziemi, w której przebywają, wydobyć te pokarmy. Tylko co oni czynią? Wolą na zbrojenia przeznaczyć? Wolą walki prowadzić? Zamiast korzystać z dobrodziejstw tej ziemi, którą Pan Bóg im dał. Tak więc widzimy, drodzy, Pan Bóg nam błogosławi. Ale moglibyście powiedzieć, bracie, cytuję same wersety Starego Testamentu. To tak było kiedyś. A czy tak jest dzisiaj? Dzisiaj również tak jest. Pan Bóg nam również błogosławi. Przeczytajmy może wobec tego Dzieje Apostolskie. Myśli bardziej współczesne, dzisiejsze. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, a 17 werset. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, a 17 werset mówi tak. Szczególnie ostatnie słowa tego wersetu, ale przeczytam cały. Aczkolwiek nie zaniechał samego siebie prócz świadectwa, czyniąc dobrze, dawając nam z nieba drze i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i weselem nasze serca. A więc mamy myśli Nowego Testamentu. Dając nam z nieba deszcz, czasy urodzajne, i napełniając pokarmem i weselem nasze serca. A więc, drodzy, to jest co biblijne dowody boskiej opieki, opatrzności, tej ogólnej. Bo, drodzy, to nie są szczególne dowody boskiej opieki. To są dowody boskiej opatrzności ogólne. Bo deszcz pada zarówno, jak mówi Pismo Święte, na pobożne, jak i na niepobożne. Te błogosławieństwa wynikające z urodzaju ziemi, z obecności tlenu, one dotyczą zarówno tych, którzy zaprzeczają istnieniu Boga, jak również i najbardziej wiernych Bogu. A więc to są te ogólne działania Boga w stosunku do swoich stworzeń, ale te działania opatrznościowe. Gdybyśmy chcieli rozważyć przykłady biblijne, z historii biblijnej, czy takie mielibyśmy? Tak, moglibyśmy przytoczyć. Ja nie będę szczegółów omawiał tutaj, ale tylko nasunę na myśl, brater. Przykład Adama i Ewy. Ogrodu Eden. Czy Pan Bóg zaspokoił ich wszystkie potrzeby w zakresie pożywienia i chronił ich? Tak. Zostali postawieni po stworzeniu w doskonałych warunkach. A więc Pan Bóg zatroszczył się. Inny przykład. Czy Pan Bóg zatroszczył się o wiernego męża Bożego, jakim był Noe? Tak. Ale czy zatroszczył się w taki sposób, że Noego już to nic nie obchodziło, tylko wszystko Pan Bóg miał wykonać? Nie. A kto budował korab? Kto zbudował ten statek, w którym udało mu się przeżyć potop? Czy z nieba on spadł? Czy z nieba on zlądował? Nie. To Noe musiał go zbudować. Co więcej, doświadczona była też wiara Noego w tym momencie. Śmiano się z niego. Że no ten 600-letni staruszek buduje jakiś nie wiadomo co, trudno było to nazwać statkiem, czy coś buduje i mówi, że że to go ochroni przed wodami, jak żadne wody nie padały, prawda? Do tej pory. Co on opowiada i tak dalej. Czy nie by to do boskiej opatrzności, że Pan Bóg zatroszczył się o rodzaj ludzki, ażeby on przetrwał ci, którzy nie pokalali się z upadłymi aniołami? Zapewne, że tak. Inny przykład. Jak Pan Bóg doświadczał wiary Abrahama. Doświadczenie wiary Abrahama, w szczególności na górze Moria, gdy kazał złożyć na ofiarę tego upragnionego syna Izaaka. Zatroszczył się Pan Bóg, ażeby ofiara była złożona, ale żeby Izaak jako te obiecane nasienie przeżył? Zatroszczył się. Mogliśmy przytaczać kolejne przykłady. A więc widzimy, w jaki sposób Pan Bóg dawał te niezbędne pokarmy dla swoich stworzeń. Drodzy, możemy powiedzieć, że Pan Bóg bierze nas, wziął naszych przodków i cały rodzaj ludzki pod swoje opiekuńcze skrzydła. Pod swoje opiekuńcze skrzydła. Tak jak te orły, które rozpościerają skrzydła swoje względem swoich dzieci. Mówimy bardzo często, że ramię boskiej opatrzności czuwa nad nami. Ramię, symbol mocy. I właśnie boska moc jest też okazywana w działaniu boskiej opatrzności. Drodzy, Pan Bóg, stwarzając rodzaj ludzki, stwarzając człowieka, przewidział, zaplanował i przewidział, co się też wydarzy. I w opatrznościowy sposób zaplanował też wybawienie. Zaplanował również to, co będzie potrzebne dla istnienia człowieka. Dlaczego ja o tym mówię, drodzy? Bo chcę zwrócić uwagę, skąd się bierze słowo opatrzność. Chcę zwrócić uwagę Wam na źródło słowa opatrzność. Ale zanim powiem na ten temat, to proszę zwróćcie uwagę, jak Pan Bóg przewidział, że będzie potrzebny odkupiciel, że będzie potrzebna opieka, że będą potrzebne błogosławieństwa i opatrzność nad człowiekiem. Pan Bóg to przewidział. I właśnie tu bierze się źródło słów słowa opatrzność. Słowo opatrzność pochodzi z łacińskiego słowa providere. Provider, providere. Z łacińskiego słowa opatrzność w przetłumaczeniu na język polski pochodzi z łacińskiego słowa providere. I co ono oznacza? Widzieć wcześniej. Przygotować. Zaplanować coś. I udzielić pomocy. Providere, łacińskie słowo, znaczy widzieć wcześniej, przygotować, udzielić pomocy. I teraz rozważmy. Stąd pochodzi znaczenie słowa opatrzność. Czy Pan Bóg widział wcześniej? Tak. Przewidział, stwarzając człowieka, przewidział jego działanie, jego organizmu, przewidział potrzeby, a więc widział wcześniej. Czy przygotował wobec tego odpowiednio rodzaj ludzki do życia w konkretnych warunkach? Tak. Czy te konkretne warunki przygotował z kolei do tego, żeby służyły rodzajowi ludzkiemu? Tak. I czy udzielał pomocy? Udziela pomocy do dziś. A więc możemy powiedzieć, że w pełnym tego słowa znaczeniu słowo opatrzność ma tutaj zastosowanie względem Boga. Drodzy, to było pierwsze ogólne boskie działanie względem człowieka, a więc zaspokajanie niezbędnych potrzeb, udzielanie niezbędnego wsparcia. Drugim zarysem boskiego opatrznościowego działania jest to, że Pan Bóg chroni swoje dzieci przed nadmiernym złem. A więc drugim zarysem jego opatrzności jest chronienie swoich stworzeń przez Boga. Chronienie swoich stworzeń przez Boga. A więc przed zbyt wielkim złem. Pan Bóg dozwala na zło, ale chroni przed zbyt wielkim złem. Dlatego nie dozwala na nieszczęścia, na pokuszenia, które by bardzo często były drastyczne i trudne do zniesienia. Przeczytajmy może sobie niektóre wersety Pisma Świętego. Psalm 34, werset 18, 20 i 21. Psalm 34, werset 18 mówi tak. Wołają sprawiedliwy, a Pan ich wysłuchiwa i ze wszystkich trudności ich wybawia ich. Słyszymy, co tu jest napisane. Wybawia ich. Jest to zgodne z naszym stwierdzeniem, że Pan ochrania i chroni swoje stworzenia, w szczególności swoich wiernych przed nadmiernym złem? Jest. Wybawia ich. Słyszy ich i wybawia ich. Kolejny werset, werset 20. Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan. Kolejny dowód drugiego tego boskiego opatrznościowego działania. Wyrywa go Pan. 21 werset. On szczerze wszystkich kości jego tak, iż i jedna z nich nie skruszy się. Właśnie pod każdym względem Pan opiekuje się, w szczególności tych, jak mówi, sprawiedliwych, usprawiedliwionych. A więc jest tutaj z kolei nasza opieka, boska opatrzność nad nami pokazana. W jaki sposób Pan Bóg chroni nas przed zbyt wielkim złem. Dozwala na nieszczęścia, dozwala na pokuszenia, na trudy, na doświadczenia, ale nie dozwala, by one były zbyt drastyczne. Możemy zacytować jeszcze inny przykład z Pisma Świętego. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, a 13 werset. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, a 13 werset mówi tak. Pokuszenie was się nie jeło tylko ludzkie, ale wierny jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad możności wasze, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli. A więc tu widzimy, że Pan Bóg swoje dzieci, w szczególności jednostki usprawiedliwione i poświęcone, chroni przed nadmiernym złem. Wiele złego przychodzi na nas? Tak, możemy powiedzieć, że wiele doświadczeń przychodzi na nas? Ale Pan Bóg nie dopuści, ażebyśmy z nich wyjścia nie mieli. I kolejny werset, drugi list Piotra, drugi rozdział i 9 werset. To tylko niektóre wersety potwierdzające. Drugi rozdział, drugiego listu Piotra i 9 werset mówi tak. Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować. Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać. A więc jest tu od razu, drodzy, zachęta dla nas, jakimi mamy być, ażeby Pan nas z tych doświadczeń wyrywał. Umie Pan jakich? Pobożnych. Z pokuszenia wyrywać. Dlatego trwajmy w naszym poświęceniu silnie, mocno, ażebyśmy doznawali tego drugiego boskiego opatrznościowego kierunku i działania. Czyli ochrona swoich stworzeń przez Boga przed nadmiernym złem. Drodzy, moglibyśmy jeszcze cytować wiele przykładów. Ale drodzy, rozważmy tylko niektóre przykłady biblijne, potwierdzające to, że Pan Bóg w szczególny sposób chroni swoje dzieci, szczególne dzieci, przed nadmiernym złem. Drodzy, historia nam bardziej współczesna, może nie dzisiejsza, ale sprzed 50-60 lat, jak wiele złego przychodziło na dzieci w czasie II wojny światowej, na dzieci Boże. I wybawiał ich Pan. Właśnie tu siostra mi podpowiada pewien przykład. I ja go teraz miałem na myśli właśnie podać. Brat Stachowiak znajduje się w Oświęcimiu. Czym było Oświęcim, to wszyscy wiecie.
ogród zagłady. Bo tam się znalazł, nikłe szanse na wyjście. Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego. No i przyszło na niego, wiele złego. Ale co? Ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan. Może moglibyście powiedzieć, bracie, no nie podawaj takich drastycznych przykładów. Może podaj inne przykłady. No to inne przykłady, biblijne przykłady. Historia Józefa. Każdemu z was doskonale znana. Historia Józefa. Czy nie jest to przykład, że jak Pan Bóg ochraniał swoje dziecko przed tym, ażeby nadmierne zło go nie dotykało? Widzimy, że tak. No to rozważmy tylko tak w krótkości. Bracia znienawidzają go. 10 braci znienawidzają tego 11. Bo jeszcze Beniamina nie było wtedy. Znienawidzają. Dlaczego? No bo ojciec go wyróżnia. Taki czynnik powodu, ojciec go wyróżnia. Wobec tego co? Trzeba go uśmiercić. Trzeba go uśmiercić. Podjęli taką decyzję. Wydawałoby się, nie ma wyjścia. Zginie. Wyrywa go Pan. W jaki sposób? Ano ten Ruben. Jeden z jego braci podsuwa na myśl. Nie zabijajmy go. Rzuć mi go do studni. Do suchej studni. On i tak tam zginie, nie będzie nam przeszkadzał. Ale on obmyśli coś innego. Że będą wrzucone do tej studni, on go później pójdzie i wyciągnie z niej. No tak się nie stało akurat. Pan Bóg jednego ochronił w inny sposób. Bo miał pewien plan do zrealizowania. Zostaje wyciągnięty przez swoich braci z tej studni i sprzedany kupcom do Egiptu. Znajduje się na dworze Potyfara. Wiemy, jakiego tam doświadczenia spotkały. Można by powiedzieć, no już stamtąd to wyjścia nie będzie miał. Z tego więzienia tam, w którym się znalazł, wyjścia już nie będzie. Srogie więzienia. To nie dzisiejsze więzienia. To nie dzisiejsze więzienia, które my mamy. Tamte więzienia. To całkiem inne. Srogie więzienia. Znalazł Pan wyjście dla niego? Znalazł. Co więcej? Zaopiekował się również nie tylko Józefem, ale i Jakubem, jego synami. Czyli braćmi Józefa. Wyzwolił. Gdy ten zaopatrywał ich w pokarm. No więc mamy tu piękny przykład, w jaki sposób Pan Bóg troszczy się i nie pozwala, ażeby nadmierne doświadczenia kogoś, można powiedzieć, zabiły. Moglibyśmy takich jeszcze przykładów podawać wiele. Inny mąż Boży, jakim był Mojżesz, czy ten w opatrznościowy sposób Pan Bóg nie ochronił go? Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego. Już z urodzenia przyszło na niego złe. Dlaczego? Bo z urodzenia ciąży nad niego wyrok śmierci. Nie ten taki wyrok śmierci, jak nad całym rodzajem ludzkim wyrok śmierci Adamowej. Ale specjalny wyrok śmierci wydany przez Faraona. Każdego chłopca, każde dziecko płci męskiej, izraelskiego należy wrzucić do rzeki Nil. Utopić przy porodzie. Wyrok nad nim wydany. Prawda? Stało się tak? Pan Bóg go ochronił w opatrznościowy sposób. Przygotował go do tego, że później był przywódcą narodu izraelskiego. A więc cóż możemy powiedzieć? Na podstawie tych kilku przykładów tylko, że Pan Bóg w sposób opatrznościowo, w sposób podrzędny działa jako zachowawca. Że Pan Bóg działając opatrznościowo działa również jako zachowawca. Tak więc to są te szczególne boskie przykłady opieki. Że Pan Bóg opiekuje się nami, nie pozwala na nadmierne doświadczenia. Ale drodzy, musimy sobie jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Że boska moc wyzwalająca nie jest łaską, której się nie można oprzeć. Nie oznacza to, że my jesteśmy
pozbawieni wolnej woli. Jeżeli my uparcie będziemy dążyć pomimo różnych przeciwności do naszego celu, który sobie zamierzymy, to wcale nie znaczy, że Pan Bóg będzie uparcie nam tego zabraniał. Tak nie będzie. Boska moc wyzwalająca, o której wspomnieliśmy, a więc ochraniająca nas przed nadmiernymi doświadczeniami i przed nadmiernym złem, nie jest łaską, której się nie można oprzeć, lecz jest łaską uznającą wolną wolę naszą i możemy się jej oprzeć. Ile jest takich przykładów? Drodzy, czy czasem nie jest tak, że my sami mówimy, cierpimy na własną prośbę? Coś nam się wyraźnie nie składało? Podjęliśmy jakieś decyzje, że będziemy realizować jakieś czyny? Nam się wyraźnie nie składa. A my uparcie do tego dążymy. Tak więc widzimy, to nie jesteśmy pozbawieni wolnej woli. Pan Bóg nie działa wbrew naszej wolnej woli. Jeżeli my chcemy uparcie dążyć do tego, to dozwala, żeby te doświadczenia nas dotknęły. Ale jeżeli my, nie mając wolną wolę i mając zasady poświęcenia naszego, znając zasady naszego poświęcenia, to boska moc wyzwalająca działa i ochrania nas przed nadmiernym złem. Drodzy, znowu moglibyśmy podać kilka przykładów, w jaki sposób boska moc wyzwalająca ochrania nas przed nadmiernym złem. Z biblijnych przykładów rozważmy tylko dwa. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym, Sadrach, Mesach i Abednego. Trzej hebrajscy młodzieńcy znaleźli się w niewoli na ojczyźnie za to, że nie chcieli się pokłonić królowi, być posłuszni królowi, chcieli być wierni Bogu, Bogu Jehowie, izraelskiemu Bogu. Spotyka ich nieszczęście, że zostają wrzuceni do rozpalonego pieca. Siedmiokrotnie rozpalonego pieca. Tak mocno rozpalony piec, że ci, którzy wrzucali do tego pieca, zostali tym żarem, ogniem zaduszeni. A oni, mogłoby się wydawać, nie mają żadnych szans. Tak mogłoby się wydawać. Na pewno zginą. No i co? Nic im się nie stało. Jedynie spaleniu uległy co? Te powrozy, którymi byli związani. A zostali w szczególny sposób, więc boska moc wyzwalająca wyzwoliła ich. Można powiedzieć, to jest cud. Rzeczywiście to było działanie boskiej mocy. Ochroniło ich przed tym nadmiernym złem. Inny przykład. Z tego samego okresu weźmy. Na pewno już braterstwo wiecie, o kim będę mówił. Daniel wrzucony do dołu lwiego. Wygłodniałe lwy, wydawałoby się, na pewno rozszarpią go. Boska moc zamknęła paszczę lwom. Mogłoby się wydawać, że Daniel jeszcze nie zląduje, nie doleci do dna. A te lwy go rozszarpią już. Tak było? Nie. Boska moc ochroniła swojego wiernego sługę przed nadmiernym złem. A co się stało z tymi, którzy ich oskarżali? A właśnie stało się to, co oni przewidywali, że stanie się z Danielem. Ci, którzy oskarżali go później na rozkaz króla, zostali wrzuceni do tego dołu. No i co? Właśnie nie dolecieli jeszcze do dna tego dołu, gdy już ich lwy rozszarpywały. A więc widzimy boska szczególna opieka, ochrona przed nadmiernym złem. Czy te doświadczenia było złem dla Daniela? Czy dla tych trzech młodzieńców było złem? Było. To było wielkie dla nich doświadczenie. Doświadczenie ich wierności. Jak oni się zachowają? I kto ich ochronił? Boska opatrzność. Boska moc wyzwalająca ich ochroniła. Moglibyśmy jeszcze opowiadać wiele na temat różnych przykładów boskiej mocy wyzwalającej, ochraniającej przed nadmiernym złem. Ale idźmy dalej w naszych rozważaniach ze względu na to, że czas biegnie. Drodzy, pozwolę sobie wobec tego trochę przedłużyć pierwszą lekcję, jeżeli mi pozwolicie. Parę minut przedłużę pierwszą lekcję, a drugą lekcję skrócę na tyle, że będziemy w czasie, czyli zakończymy nasze nabożeństwo. Pozwolę sobie parę minut tylko przedłużyć pierwszą lekcję. Jeszcze paręnaście minut. Trzeci kierunek opatrznościowego boskiego działania to jest, że Bóg kieruje postępowaniem swoich stworzeń. Bóg kieruje postępowaniem swoich stworzeń. Wcześniej mówiliśmy, że ochrania, a teraz mówimy, że kieruje postępowaniem swoich stworzeń. Jest to prawdą w ogólnym postępowaniu, odnoszącym się do rodzaju ludzkiego znajdującego się pod przekleństwem. Kieruje postępowaniem swoich stworzeń. Mianowicie w jaki sposób? Zatacza granice, wyznacza pewne granice doświadczeń i zachowuje rodzaj ludzki w sferze tych granic, tych doświadczeń. Co to znaczy? Pan Bóg dozwolił na grzech, dozwolił na zło i dozwolenie złego, lekcje płynące z dozwolenia złego. Ale czy Pan Bóg nie ogranicza czyli Pan Bóg nie ogranicza intryg szatana i złych jego zwolenników, upadłych aniołów, ażeby nie przekroczyli zakresu swoich wpływów, granic zakresu swoich wpływów? Tak. Historia świecka wiele daje tego przykładów, że Pan Bóg powiedział tyle, a nie więcej. Przeczytajmy może jeszcze jeden werset, zanim będziemy mówić na ten temat, a mianowicie drugi list Piotra, drugi rozdział i czwarty werset. Drugi list Piotra, drugi rozdział, czwarty werset mówi tak. Albowiem jeśli Bóg aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale zdegradował ich, poddał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd, tak samo i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noemu samoustnemu każ nadziei sprawiedliwości. A więc widzimy, Pan Bóg w pewien sposób kieruje postępowaniem swoich stworzeń, ale w tym ogólnym zakresie, wykreślając pewne granice. Dozwolił upadłym aniołom na pewne działania w pierwszym świecie, ale gdy te działania zaczęły przekraczać pewne granice, przyszedł potop. Dozwolił na pewne zła w rodzaju ludzkim, pewne granice zakreślone. Gdy naród izraelski zaczynał popadać w bałwochwalstwo, zatoczył granice, że przychodzili, popadał naród izraelski w niewolę, przychodzili ci, co podbijali go. A więc pewne granice były, gdzie naród izraelski mógł odstąpić. A później musiał się nawrócić. Gdy spojrzymy na historię świecką, uniwersalne państwa, Babilonia, Medopersja, Grecja, Rzym, te uniwersalne państwa mogłoby się wydawać, ich działania będą bezkarne. A jednak po kolei następowały tyle, a nie więcej. Żebyśmy to może bardziej zrozumieli, co to znaczy tyle, a nie więcej, to może weźmy przykłady. Niektóre, te, które są opisane w Biblii, na przykład król Nabuchodonozor, podbijający Izraela w niewolę. Tyle, a nie więcej. Gdy niewola ta już była dostatecznie sroga, przychodzi Cyrus i pozwala wracać Izraelowi do swojej ziemi. Co więcej, zostaje podjęta decyzja o odbudowaniu świątyni i tak dalej. Czyli naród izraelski zaczyna rozwijać się. Mimo, że był bardzo srogi niewoli. Tyle, a nie więcej. No może weźmy inny przykład, bardziej nam znany. Przykład z historii świeckiej Napoleona. Wydawałoby się, że Napoleon zechce zawładnąć całym światem. Wiele narodów podbija, wiele narodów Europy podbił, prawda? Doszedł pod Moskwę. Tyle, a nie więcej, musiał się wrócić. I jego
królestwo, cesarstwo jego zaczęło maleć.
Inny przykład. Skoro już o Napoleonie mówiliśmy, no to inny przykład. Przykład Hitlera. Tyle, a nie więcej. Pod Stalingradem musiał się cofnąć. Bóg w sposób naturalny, można powiedzieć, działając przez przyrodę, spowodował zachwianie się i załamanie się potęgi Hitlera. Inny przykład. Jak już mówiliśmy Napoleon, mówiliśmy Hitler, to teraz kto będzie kolejny? Stalin. Jego cesarstwo, można powiedzieć. Jego potęga. Prysła za naszych czasów, jak bańka mydlana, prawda? Tyle, a nie więcej. A zwróćmy uwagę, jak Stalin chciał z korzeniami, można powiedzieć, wyrwać wśród narodu wiarę w Boga. Tyle, a nie więcej. I dzisiaj widzimy, jak rozwija się w krajach wschodnich wiara w Boga, chrześcijaństwo i tak dalej. Tyle, a nie więcej. Takie były prześladowania. A więc możemy powiedzieć i wiele przykładów tu podać, w jaki sposób Pan Bóg zbiorowo, jak również i indywidualnie kieruje postępowaniem swoich stworzeń. I znowu można by to było przytoczyć przykłady biblijne, choćby znowu rozważyć przykład Józefa, przepraszam, który był w Egipcie, w jaki sposób Pan Bóg pokierował jego umysłem, że ten został władcą pierwszym po faraonie. Moglibyśmy jeszcze zauważyć kolejny wspaniały przykład, tyle, a nie więcej, a więc, że Pan Bóg zatacza w pewien opatrznościowy sposób granice działania złego względem rodzaju ludzkiego, na przykład działanie plag w Izraelu. 10 plag w Izraelu. Tyle, a nie więcej. Gdy Pan Bóg, jak mówi nam w drugiej księdze Mojżeszowej, Pan Bóg usłyszał wołanie swoich dzieci, czyli Izraelitów, będących w niewoli egipskiej, postanowił ich wypalić. Tyle, starczy wam już tych cierpień. Bo jakie mieli wielkie cierpienia na temat, ten to mamy powiedziane w drugiej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, gdzie tam mamy opisane bardzo ciężkie warunki pracy i życia Izraelitów w Egipcie. I tym, że byli doświadczani szczególnymi doświadczeniami. Przeczytajmy może sobie tylko ten werset, który mówi o tych trzech rodzajach szczególnych doświadczeń. Trzy rodzaje szczególnych doświadczeń. Pierwsza księga, druga księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i 14 werset. I przykrzyli im żywot ich robotą ciężką, około gliny, około cegieł i około każdej roboty na polu, mimo wszelaką robotę swą, do której ich używali bez litości. Przykrzyli im. I gdy Pan Bóg zauważył, że te granice tego przykrzenia są już przekraczane, wprowadził na nich wyzwolenie. To ma jeszcze symboliczne znaczenie, bo te glina, cegły i każda robota i prace polowe mają symboliczne znaczenie. Co oznacza glina? Glina oznacza nam grzech. Cegły oznaczają błąd, a te prace polowe oznaczają śmierć. Co to oznacza? Glina służy do wyrobu cegieł. Glina, powiedzieliśmy, to grzech, symbol grzechu. Cegły to glina zmieszana z wodą, odpowiednio uformowana i poddana procesowi wysuszenia. Glina zmieszana z wodą. Woda, symbol prawdy. Czyli prawda używana w grzeszny sposób, co nam wytworzy? Błąd. I to jest, cegła jest symbol błędu. I z kolei prace polowe, symbol śmierci, boś proch i w proch się obrócisz. Symbol śmierci. Tym rodzaj ludzki był doświadczany. I Pan Bóg zatacza pewne granice tych doświadczeń, dozwolenia złego i grzechu, i zła, błędu i
końcu śmierć. Że to wszystko będzie ukrócane. Śmierć ta nie będzie, śmierć Adamowa nie będzie wiecznie królować. Drodzy, jeszcze moglibyśmy rozważać bardzo wiele przykładów na ten temat, ale przejdziemy już do czwartego. Do czwartej formy boskiego opatrznościowego działania, a mianowicie, że Bóg ma władzę nad niepomyślnymi doświadczeniami w celu uzyskania przez nie ostatecznego dobra. Bóg ma władzę nad niepomyślnymi doświadczeniami w celu uzyskania przez nich ostatecznego dobra. A więc co można dostrzec właśnie w boskim działaniu ze światem, w doświadczeniu ze złem? Bóg ma władzę nad niepomyślnymi doświadczeniami. Czy dozwolenie ze złem to jest niepomyślne doświadczenie? Tak. To zło, które nas dotyczy, te choroby, ten grzech, który nas dotyka i w końcu śmierć, czy nie jest złym dla nas, które przyszło na nas? Tak. A czy ma władzę nad nimi w celu uzyskania przez nie ostatecznego dobra? Tak. Jest władza. Jest ostateczne dobre. Doświadczenie ze złem. Lekcja wypływająca z doświadczenia ze złem. Dla czyjego dobra to będzie? Dla naszego dobra jako w ogólności rodzaju ludzkiego. W przyszłości, gdy doświadczeni ze złem, będziemy mogli uzyskać życie wieczne. Przeczytajmy niektóre wersety. Psalm 76, werset 11, który mówi nam takie słowa. Psalm 76, werset 11, mówi nam tak. Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. Gniew człowieczy chwalić cię musi. To jest właśnie my w tych doświadczeniach. My w tych doświadczeniach rozpalamy się gniewem. Chwalamy gniewem, bo coś przyszło na nas złego, prawda? To nie jest miłe dla nas. A więc pierwsze co? Wzbudza się w nas gniew. Odruch gniewu. Odruch zagniewania. A ty ostatek zagniewania skrócisz. Rzeczywiście, bo wyjdzie z tego w efekcie końcowym dobro. Jakże często przychodzą na nas złe doświadczenia. Przychodzą na nas choroby. Przychodzą na nas jakieś różne doświadczenia, ale w wyniku tego później przychodzi w efekcie korzyść dla nas. Ile to moglibyśmy powiedzieć, że w czasie młodości, gdyby Pan Bóg w opatrznościowy sposób nie dozwolił na jakieś nasze doświadczenia, czy choroby, czy jakieś inne doświadczenia, nie wiadomo, co by z nas wyrosło, jak to się mówi. Zastanówmy się, czy nie było takich przypadków w waszym życiu? Bo ja mogę powiedzieć, że w swoim życiu wiele takich przypadków mógłbym opisać i opowiedzieć, ale nie czas i miejsce tutaj, żebym swoje opowiadał przypadki. Tak samo i Bóg działa nie tylko względem nas indywidualnie, ale również zbiorowo działa względem swojego ludu w tych doświadczeniach. Jak to zbiorowo działa? A więc, drodzy, rozważmy doświadczenie, jakie przyszło na chrześcijan. Doświadczenia, jakie przychodziły w przesiewaniach w żniwie wieku Ewangelii. Czy one nie przychodziły po to, ażeby oczyścić lud Boży? Tak. A więc doświadczenie ze złem. Pan Bóg działał i kierował niepomyślnymi doświadczeniami w celu uzyskania przez nie ostatecznego dobra, czyli oczyszczenia ludu Bożego w tych przesiewaniach. Drodzy, znowu moglibyśmy cytować wiele przykładów. Zarówno ze Starego Testamentu, jak i z Nowego, ale ja pozwolę sobie przytoczyć tylko jeden list do Rzymian, 8 rozdział, a 28 werset. List do Rzymian, 8 rozdział, a 28 werset, dobrze wam znamy. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Dziwna sprawa. Wszystkie. To i dobre, i złe. No jak dobre, to wiadomo, że pomagają ku dobremu. Ale w jaki sposób złe? A właśnie przez to, żebyśmy byli wyćwiczeni i przygotowani do przyszłego życia, do przyszłej pracy i służby.
Wszystkie doświadczenia dopomagają ku dobremu. Albo inny werset. Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, który cytowaliśmy już, ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan. Inny werset. Kogo Bóg miłuje? Tego każe atmaga każdego, którego za syna przyjmuje. Więc teraz pytanie. Czy chciałbym być synem Bożym? Czy chciałbym być uznany za dziecko Boże? Każdy mi sobie odpowie sam. A więc, czy mam przez to narzekać i biadolić i złorzeczyć przeciwko Bogu, że przychodzą takie doświadczenia? Drodzy, opowiem wam przypadek, jaki miał miejsce w Izraelu. Dawno. Spotkanie było z pewną panią, która pochodziła z Polski, z Łodzi. Jej ojciec był sędzią rabinowskim, Żydem, sędzią rabinowskim w Łodzi. I ona w Izraelu, jako że przeżyła ten Holokaust, jeździ i opowiada na temat tego Holokaustu, jak to byli prześladowani Żydzi. I teraz, dlaczego ja to mówię? Że Pan Bóg ma władzę nad niepomyślnymi doświadczeniami w celu uzyskania przez nie ostatecznego dobra. Ta pani na razie jeszcze tego nie widzi, ale wierzę, że to zauważy. I co się wydarzyło? Opowiada na temat historii tego Holokaustu, i mówi, że ona kiedyś to bardzo długo i dużo poświęcała czasu, jeżdżąc po całym świecie na ten temat głosząc. Ale teraz już tego nie robi tak, bo mąż jej jest ciężko chory i musi się opiekować mężem. I ma dużo czasu teraz. Ale w swojej wypowiedzi podkreśliła wielokrotnie, iż nie ma Boga. Albo inny przykład mówiła, gdzie był Bóg, jak ja cierpiałam. I tak dalej. Inny zwrot, który używała, mówi, gniewam się na Pana Boga, na Boga, nie na Pana Boga, tylko gniewam się na Boga. I tak dalej. Ja później na koniec zadaję jej pytanie, proszę Panią, a czy Pani się zastanawiała nad tym, dlaczego mąż Pani jest teraz ciężko chory i Pani się musi nim opiekować i Pani teraz nie jeździ, tak jak Pani, no tak, tak powiedziała. No mówię, Pani tak powiedziała, że nie jeździ teraz Pani tak dużo. Dlaczego? No ona nie wie. Ja mówię, a ja Pani podsunę pewną myśl. A może teraz jest czas na to, żeby przeprosić się z Panem Bogiem? Bo ma Pani dużo więcej czasu, niżeli wcześniej. Drodzy, tak samo i w naszych doświadczeniach. Czy czasem my zabiegamy codziennymi obowiązkami, codziennym życiem, nie zapominamy o Bogu? Moglibyśmy tutaj wiele przykładów z historii również przytaczać. Boskich, opatrznościowych działań nad niepomyślnymi doświadczeniami w celu uzyskania ostatecznego dobra. Piątym kierunkiem boskiego działania to jest to, że Bóg ogranicza swój lud w spełnianiu niepożytecznych uczynków przez okoliczności, w jakie wprowadza w ich życiu. Powtarzam, Bóg ogranicza swój lud w spełnianiu niepożytecznych uczynków przez okoliczności, jakie wprowadza w ich życiu. Dobrze, często chcielibyśmy poświęcić się jakiemuś działaniu, jakiejś pracy, która okazałaby się niepożyteczna dla nas. Nie przynosiłaby nam rozwoju charakteru. Owszem, przynosiłaby nam może rozwój umysłowy, poświęcić się na przykład jakiejś dziedzinie astronomii może jakiejś fizyki i tak dalej i całe życie tylko w tym poświęcić. To nie przynosiłoby nam pożytku w naszym poświęconym życiu. I dlatego wprowadza Pan Bóg takie okoliczności w naszym życiu, że ogranicza to. W spełnianiu tych niepożytecznych uczynków, które dla nas, dla pracy nad naszym charakterem nie były pożyteczne, a nieraz wręcz przeciwnie. Przeszkodą byłyby. Czy jest jakiś przykład biblijny z tego względu? W tym względzie tak. Apostoł Paweł. Wiemy, jaki posiadał ciel w swoim ciele. Wadę wzroku. Ale w wyniku czego ona powstała? Więc gdy działał jeszcze jako Saul Starsu, wybitna jednostka, mocno wykształcona u stóp Gamaliela, prześladuje zbory chrześcijańskie. I w związku z tym traci wzrok. gdy jadąc do Damaszku, jest, można powiedzieć, wizji dostaje, zostaje wtedy pozbawiony tego dobrego wzroku. I co więcej, czy w związku z tym, jak on mówi, to był cierw w jego ciele. Dlaczego? Bo gdyby on posiadał ten wspaniały wzrok i te kwalifikacje, jakie posiadał, może, mówi, pycha by w nim się mocno rozwinęła. A tak to mu zawsze przypominało, kim ty byłeś i kim jesteś. Że jesteś marnym pyłem przed boskim obliczem. No i teraz, czy w spełnianiu niepożytecznych uczynków, czy można by zauważyć jakieś niepożyteczne uczynki w działaniu apostoła Pawła? No tak. Prześladowania i jeszcze działanie jako salna starców, prześladowania zborów. Inne może niepożyteczne uczynki. On czuł się apostołem głównie do pogan. Chciał wiele misji rozpocząć. Wiele misji wprowadzić. Pan Bóg wiedział, że widocznie udanie się na te kolejne misje, mimo że odbył kilka podróży misyjnych, wiele zborów powstało, kolejne podróże byłyby nieowocne. Dlaczego? Zająwszy się tymi podróżami, spędziwszy wiele czasu na tych podróżach, nie napisałby tyle listów. Tych listów powszechnych, które stały się u nas. I to, można powiedzieć, wprowadzenie pewnych ograniczeń. Ograniczenia powstały w jego życiu jako apostoła Pawła, ten, że został wtrącony do więzienia. To było ograniczenie. Niepomyślne doświadczenie, prawda? Straszne doświadczenie. Wtrącony do więzienia. Ale czym to zaowocowało? Apostoł Paweł w więzieniu napisał wiele listów. Napisał list do Rzymian, do Efezjan, do Filipian, do Kolosensów, pierwszy do Tymoteusza, do Tytusa, do Filimona, a więc tych 7 listów i rozpoczął, można powiedzieć, na dzisiejsze czasy pisanie rozprawy doktorskiej. List do Żydów. Wspaniała rozprawa, można powiedzieć. Napisana do braci Żydów. A więc widzimy ograniczenie, jakie zostało wprowadzone. Nie mógł już tyle jeździć. Mimo, że już w czasie pierwszej podróży misyjnej, podsumowując tą podróż misyjną, powiedział w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale 28 wersecie, że przez wiele ucisków wiedzie droga do Królestwa Bożego. Przez wiele ucisków, że w czasie tych podróży misyjnych doznawał wiele ucisków. To jednak zachęcony tymi podróżami chciał całe dalsze życie swoje podróżować. No i gdyby tak podróżował, nie napisałby tych listów. I dlatego został wtrącony do więzienia. Niepożyteczne okoliczności, które zostały wprowadzone w jego życiu, ale były bardzo owocne. Szóstym boskim opatrznościowym działaniem względem swoich stworzeń to jest, że Pan Bóg poddaje swój lud karności. I Pan Bóg poddaje swój lud karności. Drodzy, jest wam bardzo dobrze znany werset, list do Żydów, 12 rozdział, 6 werset. Kogo Bóg miłuje, tego karze. A więc Pan Bóg poddaje swój lud karności. Drodzy, dlaczego? W jakim celu? Tam jest napisane w tym wersecie, ale niewłaściwie jest przetłumaczone, jest napisane, że kogo Bóg miłuje, tego karze. Nie, poddaje karności. Ćwiczeniu w celu wyrobienia dobra. Bo Jezusa karał za co? Nie, ale Jezus był poddany karności? Tak, ale nie był karany, bo był doskonałym, bezgrzesznym. Dlatego tłumaczę tutaj niezbyt precyzyjnie ten werset, przetłumaczyli mówiąc, że kogo Bóg miłuje, tego karze. Nie, kogo Bóg miłuje, tego poddaje karności. A więc prowadzenie i dozwalanie na takie doświadczenia, które będą wyglądały niczym kary, bo w naszym przypadku upadłych ludzi to są też i kary, ale będą przyczyniały się do naszego rozwoju. Drodzy, to tak jak ziemscy rodzice karzą swoje dzieci. No, moglibyście powiedzieć nie wszyscy, bo niektórzy to stosowali czy stosują bezstresowy sposób wychowywania. No i do czego te modne kilkadziesiąt lat temu
ten bezstresowy sposób wychowywania dzieci do czego doprowadził? Do rozwoju anarchii dzisiaj. Do tych, że dzisiaj ci bezstresowo wychowywani w młodości to zaczątki anarchistów. I dzisiaj już ten bezstresowy sposób wychowania traci na popularności. Nie jest już tak popularny jak w latach 70., można powiedzieć 80. Kogo Bóg miłuje, tego poddaje karności. Dlatego, drodzy, i my jesteśmy poddawani karności. Dlaczego? No bo to tak jak my swoje wyobrażenie. Ograniczenia pewne wprowadzamy im. Dlaczego? Ażeby wyrobić posłuszeństwo. Ażeby ich odpowiednio ukształtować. Tak samo i Pan Bóg nas poddaje karności, ażeby byśmy wykształtowali sobie odpowiednią postawę i nadawali się do przyszłej pracy. A więc oznacza to co? To poddawanie traktowości. Surowe traktowanie. I zmaganie. Za pomocą tych, którzy wydają się, że oni wykonują swoją dobrą pracę, a przyczyniają się do temu na rzecz pracy dla Boga. Szatan, zmagając rodzaj ludzki. Jemu się wydaje, że on w ten sposób czyni go sobie poddanym. A on doświadcza rodzaj ludzki ze złem i przyszłe dobro dla Boga. A więc poddawanie karności, czyli stosowanie wszelkich środków względem swojego ludu, ażeby wyrobił sobie odpowiednią postawę godną przyszłej służby. Moglibyśmy znowu szereg wersetów biblijnych cytować, ale ten znany jeden z listu do Żydów, 12 rozdział, 6 werset, to już cytowałem. Moglibyśmy jeszcze zacytować ze Starego Testamentu, mianowicie 66 psalm, a 10 werset. Psalm 66, 10 mówi: albowiemeś nas doświadczył, o Boże, wypławiłeś nas ogniem, tak jak srebro pławione bywa. Jak srebro pławione bywa. Jeżeli miał ktoś do czynienia z przetopem tych materiałów szlachetnych, jakim jest srebro między innymi, to cóż może powiedzieć? Że w ogniu topione srebro powoduje wydzielanie się żużlu i takiej zawiesiny żużlowej na wierzchu, a te srebro właściwe jest pod spodem, prawda? I tu jest powiedziane, że tak Pan Bóg poddaje nas pławieniu, tak jak to srebro pławione ogniem bywa. Ogień symbol doświadczeń, tak samo my przez te doświadczenia jesteśmy pławieni. Po to, ażeby wydzielić z nas to złe. Ten żużel. I dlatego jest rada, na koniec można powiedzieć, objawienie 2:10. Dobrze wam znane słowa. Bądź wierny aż do śmierci. W tych doświadczeniach, w tych, gdzie tej karności jesteśmy poddawani, a dam ci koronę żywota, czyli to życie wieczne, które stosownie w każdej klasie się należy. No i teraz, drodzy braterstwo, ostatni, siódmy element boskiego opatrznościowego działania to jest karanie za grzechy. Szósty był poddawanie karności, a siódmy karanie za grzechy. Drodzy, można powiedzieć, to jest naturalne prawo wyryte w naszych sercach. Karanie za grzechy. W naszych upadłych sercach to jest naturalne prawo. Bóg w opatrznościowy sposób karze za grzechy grzeszników i swój lud stosownie do tego, jak posiada znajomość dany człowiek i jaki związek z Bogiem zawarł. Ogólnie cały świat, w szczególności ci, co nie znają Boga, są poddani ogólnemu działaniu zła. To jest zło wynikające z upadku Adamowego. Ale mają oni też swoje sumienie. I mimo, że nie wierzą w Boga, mimo, że nie wierzą w Jego istnienie, może nie słyszeli nawet o nich, to jednak mają swoje sumienie. Jeżeli postępują wbrew temu sumieniu, też podlegają karaniu. A my nie tylko mamy nasze sumienie, ale co więcej mamy? Mamy jeszcze ten sprawdzian naszego sumienia, jakim jest Pismo Święte, jakim jest nauki Pisma Świętego, jak również i nasze poświęcenie, czyli droga, którą wybraliśmy.
I dlatego, jeżeli zbaczamy z tej drogi, podlegamy karze. Pan Bóg nas karze za nasze grzechy. Za nasze świadome grzechy. Moglibyśmy cytować wiele wersetów Pisma Świętego, ale ze względu na czas nie będziemy tego czynić. Ja tylko sobie pozwolę na niektóre. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział i 28 werset. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w ogniu. A więc tu widzimy, mamy się bać Boga, który dozwala na nasze kary za nasze popełnione grzechy. Mamy wiele przykładów biblijnych boskiego karania za grzechy. Pierwszy przykład. Adam i Ewa. Zostali ukarani za grzech? Zostali. Następny przykład biblijny. Ludzie żyjący przed potopem. Ci, którzy wiązali się z upadłymi aniołami. Ukarani za grzech? Ukarani. Upadli aniołowie. Ukarani? Ukarani. Cytowaliśmy, że nie przepuścił ich, nie darował im. Sodoma i Gomora. Ukarana? Ukarana. Faraon, który gonił Izraelitów i zginął w Morzu Czerwonym wraz ze swoimi zastępami. Ukarani. Siedem narodów kananejskich. Ukarani. Ukarani. Izrael karany. W czasie, gdy odstępował od Boga. Karany. No to teraz sobie wyobraźmy. Jeżeli Izrael i te przykłady, które podaliśmy, i Izrael, który był wybrany jako naród specjalny, gdy odstępował od Boga, go karał, to my, co oczekujemy nagrody, gdy będziemy odstępować od Boga? No myślę, że nie. Bylibyśmy nierozumnymi, nierozsądnymi, gdybyśmy oczekiwali za to nagrody. Co nas spotkać słuchać może? A to, co spotykało Izraela, gdy ten odstępował od prawdziwej drogi Bożej. Mielibyśmy jeszcze wiele przykładów tego podawać. Drodzy, kończąc te rozważania odnośnie boskiego opatrznościowego działania, tak więc rozważyliśmy siedem boskich kierunków opatrznościowego działania. Ja teraz tylko przypomnę. Staranie się, pierwszy punkt, staranie się o zaopatrzenie i rzeczywiste zaspokajanie potrzeb boskich stworzeń. Pan Bóg w opatrzności osób w sposób tak działa. Drugi, chronienie ich przed nadmiernym złem. Trzeci, kierowanie ich postępowaniem. Czwarty, nadzorowanie ich nad ich niepomyślnymi doświadczeniami w celu ich ostatecznego dobra. Piąte, ograniczanie tego zła, aby nie rozdawali nieszczęść i krzywd zbytnich. Szóste, utrzymywanie w karności świat i jego lud. Oraz siódme, karanie swego ludu. Drodzy, niech te rozważania odnośnie boskiej opatrzności przyczynią się do naszego wzmocnienia wiary w Boga, do zauważenia Boga, że Bóg w opatrznościowy sposób się nad nami opiekuje, że Jego opatrzność nad nami wciąż trwa. I teraz jest pytanie, czy Pan Bóg musi to robić? Nie musi, ale robi to. Wobec tego, co powinno w nas wzbudzić to? Wdzięczność naszą. I tak jak mówi nam wiele psalmów, między innymi psalm 136. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Chwalmy Boga, wysławiajmy Boga i bądźmy wdzięczni Bogu za Jego opatrznościowe działanie względem nas jako Jego stworzeń. Drodzy, bardzo często boskie opatrznościowe działania przechodzą obok nas niezauważalne. Wydaje nam się, że tak zawsze musi być. Tak nie musi być. To jest boskie opatrznościowe działanie. Dlatego, drodzy, starajmy się zauważyć to w swoim życiu. Że Pan Bóg nie musi, ale czyni wiele dobra dla nas. I wobec tego co? Dziękujmy Bogu za to. Dziękujmy Bogu za Jego opatrznościowe działanie. I w ten sposób przygotowaliśmy, drodzy, grunt pod nasz drugi temat, który będziemy rozmawiać po przerwie. A z tego pierwszego tematu życzę na sercu błogosławieństwa.